Drodzy braterstwo, dzisiejszy temat, jaki sobie przygotowałem, ma tytuł Siedem kroków Jezusa i oparty będzie na Ewangelii Mateusza 7, 13 i 14. Mateusz 7, 13 i 14. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi na zatracenie. A wiele ich jest, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. A mało jest ich jest, którzy ją znajdują. Jezus właśnie w wieku 30 lat, kiedy się okazał swoje poświęcenie przez symbol chrztu, właśnie wszedł na tą wąską drogę, przez ciasną bramę, aby dopełnić swoje poświęcenie. Ten ślub poświęcenia zaczął jego drogę ofiary, którą szedł wiernie przez 3,5 roku swojej misji, aż do śmierci krzyżowej na Kalwarii. Aby wypełnić tą misję, musiał podjąć 7 kroków, które tutaj omówimy. My również powinniśmy wzorem naszego Pana Jezusa właśnie podjąć te 7 kroków w naszych ślubach poświęcenia. Pierwszy krok to zaparcie się siebie i świata. Wiemy, że Bóg dał wszystkim prawo ludziom do zaspokojenia swoich samolubnych i społecznych potrzeb. Niegrzesznych. Mogą być takie potrzeby samolubne, które są niegrzeszne, ponieważ każdy człowiek ma prawo do zaspokojenia takich potrzeb. Pod warunkiem, że będą realizowane bez grzechu, bez gwałcenia boskiej sprawiedliwości. Jezus jako doskonały człowiek jak najbardziej miał również takie prawa samolubne i społeczne. Ale gdy wszedł na drogę poświęcenia, musiał niektórych się z tych praw się wyrzec, jeżeli kolidowały one z lojalnością dla Boga i zleconej mu misji. Jakie na przykład samolubne potrzeby miał Jezus? Na przykład zamiłowanie do aprobaty przez innych ludzi. Jak każdy człowiek ma, chce być aprobowany w swoim towarzystwie, w swoim otoczeniu, ale jego misja czasami było konieczne, aby się wyrzec tej potrzeby aprobaty. Także czasami w oczach innych tracił reputację, ponieważ krytykował nauczycieli żydowskich, krytykował za postępowanie. On raczej wśród ogółu narodu żydowskiego nie był za bardzo popularny, szczególnie nie był popularny wśród kleru żydowskiego. Chociaż lud go słuchał, dużo ludzi go słuchało, ale tak naprawdę mało przyjmowało do serca to, co on mówił, a gdy przyszło do ukrzyżowania, nic to, co on mówił, po prostu nie zostało w nich. Tylko nieliczna grupka w niego wierzyła. Drugi krok, jeszcze jesteśmy w pierwszym kroku. Kolejna potrzeba samolubna Jezusa to zamiłowanie do odpoczynku i wygody. To każdy człowiek ma taką potrzebę. Ale w niektórych sytuacjach, aby realizować swoje poświęcenie, wyrzekł się tego odpoczynku i wygody, aby realizować swoją misję, realizować błogosławieństwa. jak to mówi na przykład historia z Samarytanką, która jest zapisana w Jana 4, 5, Jana 4 rozdział od 5 do 26. To nie będziemy czytać, bo jest dość długi fragment. Ale tam Jezus był spragniony i chciał pić wody, ale jakby zatrzymał to swoje pragnienie, aby głosić Ewangelię. Chociaż był zmęczony, to przedłożył jakby celem nadrzędne. Głoszenie Ewangelii przed to jego potrzebę. Następne potrzeba samolubna Jezusa to zamiłowanie do bezpieczeństwa. No tak jak każdy człowiek ma. Szczególnie musiał walczyć z tą potrzebą, gdy przybliżył się czas wypicia najcięższego kielicha przez niego, który nagotował mu ojciec, czyli tych krytycznych, końcowych doświadczeń prowadzących do okrutnej śmierci. I on to zamiłowanie do bezpieczeństwa jakby odsunął na dalszy plan. Które zamiłowanie do bezpieczeństwa mówiło mu, żeby ochronił swoje życie, żeby ochronił się przed tymi, którzy chcieli go aresztować i skazać go na śmierć. Owszem, czynił tak, gdy jeszcze nie nadeszła jego godzina. Uchylał się przed śmiercią, chociaż w wielu wypadkach właśnie naród żydowski chciał go zabić, ponieważ on mówił rzeczy dla nich bluźniercze. Tak by się wydawało. Także gdy jeszcze nie była odpowiednia pora jego śmierci, to on unikał jej. Ale gdy nadeszła jego pora, no to nie unikał. Zamiłowanie do bezpieczeństwa odsunął na dalszy plan. Wiemy, jakie doświadczenia musiał przeżyć, aby wykonać misję do końca. Kolejna potrzeba Jezusa to doskonała ludzka miłość. Wiemy, że on był pełny miłości do wszystkich ludzi, ale do niektórych, szczególnie uczniów swoich, bardziej miłował, ponieważ oni bliżej byli Ojca, chcieli słuchać przykazań Ojca, chcieli wypełniać Jego Słowo. Również na pewno ta miłość pobudzała go do zażyłych stosunków ze swoją ziemską rodziną. Ale żeby wypełnić swoją misję, musiał się tego wyrzec. Tak jak mówi to Łukasz, 8 rozdział od 19 do 21. Łukasz, 8 rozdział od 19 do 21. Wtedy przyszli do niego matka i bracia jego, ale do niego przystąpić nie mogli dla ludu. I dano mu znać, mówiąc, matka twoja i bracia twoi stoją przed domem, chcąc cię widzieć. A on odpowiadając, rzekł do nich, matka moja i bracia moi są ci, którzy słowa Bożego słuchają i czynią je. Tutaj tak jakby Jezus swojej rodziny, odsuwa swoją cielesną rodzinę na dalszy plan, a na pierwszy plan wysuwa swoją rodzinę duchową. Co nie znaczy, że zaniedbywał rodzinę cielesną, ponieważ gdy umierał na krzyżu, no to powiedział apostołowi Janowi, żeby się zajął jego matką. No ale wyższe były jego cele, wyższa była jego misja, cele jego misji, które zlecona została od jego prawdziwego ojca i nie mógł, musiał się wyrzec tych stosunków z rodziną, ponieważ nie mógł tych pielęgnować, tych stosunków, tak jak normalny, cielesny człowiek. Musiał po prostu chodzić, głosić Ewangelię i wypełniać swoją misję. Może jak każdy człowiek, jak każdy mężczyzna miał potrzebę pojąć żonę, założyć rodzinę. Na pewno jako doskonały człowiek miał taką potrzebę, ale zrezygnował z tego dla swojej misji, ponieważ wiedział, że to jakby mu, to będzie mu bardzo kolidowało z jego misją. Praktycznie jest to niemożliwe. Na pewno miał sentyment do rodzinnego miasta Nazaretu, do ziemskiego domu, ale ten sentyment nie pozwolił, znaczy nie pozwoliłby ten sentyment przeszkodził w jego powołaniu. Tak jak porównał się, że lisy i ptaki mają jamy, lisy mają jamy, ptaki mają gniazda, a syn człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonił, czyli on poświęcił tak jakby to potrzebę domu, bezpieczeństwa tego domu rodzinnego, żeby chodzić po całym Izraelu i wypełniać swoją misję. Także on był jakby wszędzie u każdego gościem. Nie miał tak jakby stałego domu, co wiadomo, że podstawową potrzebą każdego człowieka jest posiadanie domu, jakiegoś właśnie takiego schronienia. Ale on się tego wyrzekł dla swojej misji. Drugi krok Jezusa to jest studiowanie Słowa Bożego. Nasz Pan, będąc doskonały, myślimy, że miał również doskonałą pamięć. Czytał Stary Testament od młodości i to, co czytał, praktycznie zapamiętywał. Rozumiał to jaśniej od początku do końca niż inni ludzie. Jednak po ochrzczeniu w Jordanie, gdy okazał swoje poświęcenie poprzez symbol chrztu, jest powiedziane, że otworzyły mu się niebiosa. Czyli dostał jeszcze głębsze zrozumienie rzeczy Bożych. I aby to rozważyć, udał się na pustynię, aby studiować Słowo Boże, gdzie nie jadł przez 40 dni i nocy. Czasami właśnie post jest dobry. Nawet brat Russell w Mannie zaleca post, ale nie na jakiejś tam konkretnej okazji, tylko pewne oczyszczenie od pokarmów pozwala właśnie na takie jaśniejsze myślenie o rzeczach duchowych. I on to właśnie zastosował i znał cały Stary Testament na pamięć jako doskonały człowiek i szukał właśnie wszystkich proroctw i typów, które wskazywały na jego misję i rozważał to na pustyni, aby podjąć ofiarniczą służbę. I po tych rozważaniach dowiedział się, co ma robić, dowiedział się właśnie o celach swojej misji. Co wymaga od niego ojciec, co będzie musiał znieść, jak również poznał głębsze zarysy właśnie Starego Testamentu. Nie tylko poszerzył swoją wiedzę, poszerzył swoje zrozumienie co do boskiego słowa, co było korzyścią dla jego umysłu, ale nabył zamiłowanie do tego słowa. I to już można powiedzieć, że to była jego korzyść dla serca i uczuć. Jakby przez studiowanie nabył takie zamiłowanie, które wiązało się z sercem i uczuciami. Przeczytajmy sobie Psalm 48 i 9 wiersz. Psalm 40, 8 i 9. Tedym rzekł, oto idę, w księgach napisano o mnie, abym czynił wolę Twoją, Boże, mówi. Pragnę, albowiem zakon Twój jest w pośrodku wnętrzności moich. To jest wyraźny tekst, który wskazuje na Jezusa. Także Psalm, pierwszy rozdział 1-2. Błogosławiony mąż, który nie chodzi w radzie niepobożnych, a na drodze grzesznych nie stoi i na stolicy naśmiewców nie siedzi. Ale w zakonie pańskim jest kochanie jego, a w zakonie jego rozmyśla we dnie i w nocy. Właśnie to też jest mowa, że Jezus, można przypisać te słowa Jezusowi, że on był zakochany w zakonie pańskim, czyli w prawie Boga, w zasadach Boga. Po prostu czynił to z miłości. Czynił te zasady. Z miłości do Ojca, z miłości do Jego zasad. Psalm 119, 97 werset. Psalm 119, 97. O jaką się rozmiłował zakonu Twego, tak iż każdego dnia jest rozmyślaniem moim. Także Jezus właśnie wypełnił ten werset. Miłował zakon. Tak sobie pomyślę, czy moim każdego dnia jest rozmyślaniem jest zakon pański, to no, ciężka sprawa, ciężka sprawa. I gdy podjął nasz Pan Jezus ten drugi krok, otrzymał od Boga instrukcję, pocieszenie, wiarę i pokój oraz moc charakteru niezbędną do wypełnienia jego ślubów poświęcenia i pomyślnego ukończenia misji, którą Ojciec mu powierzył, chociaż ta misja była bardzo trudna. Trzeci krok, który podjął Jezus, to rozpowszechnianie Słowa Bożego. Jezus przy każdej nadarzającej się okazji głosił Ewangelię. Zawsze poszukiwał chętnych słuchaczy, nigdy nie marnował sposobności rozpowszechniania Słowa Bożego. Tak jak tekst mówi, nalegaj w czas i nie w czas, czyli my mamy przy każdej również sposobności głosić Słowo Boże, ale nie to, że czas wtedy, kiedy czas jest niedogodny dla innych, bo niektórzy tak głoszą, że ktoś po prostu nie ma czasu, a niektórzy głoszą mu na siłę. Nie. To jeżeli jest czas niedogodny dla nas, jeżeli mamy właśnie coś do zrobienia, coś pilnego, ale nadarza się potrzeba głoszenia Ewangelii, właśnie pomimo, że czas jest niedogodny dla nas, to mamy głosić. Nie możemy zmarnować tej okazji. Jest to ciężkie, chociaż Jezus to wypełniał doskonale. Jego słuchacze można podzielić na trzy grupy. Pierwsza to uczniowie. Byli to najważniejsi słuchacze, którym poświęcał najwięcej uwagi i czasu. I oni chcieli słuchać, wierzyli w to, co on mówi i chcieli zrozumieć, chociaż często nie rozumieli, to prosili Jezusa, aby wytłumaczył im to, co głosi. Druga to masy ludu. No, dużo ludzi go słuchało, tak jak już mówiłem. Niewielu z nich rozumiało to, co mówi, a jeszcze mniej przyjmowało to do serca i czyniło, tak jak mówił. A widzimy to, jak lud reagował, gdy klerz żydowski zdecydował się go ukrzyżować. Zupełnie zmienił swoje podejście, chociaż uważał go za proroka, za króla wcześniej. Trzecia grupa to religijni wodzowie narodu żydowskiego, którzy się mu sprzeciwiali. Jawnie mu się sprzeciwiali, knuli przeciwko niemu za plecami, knuli, żeby go uśmiercić, ponieważ on głosił, krytykował ich, ich obłudne postępowanie. Gdy to byli nauczyciele zakonu pańskiego, gdyby ten zakon został, mieli w sercu, to by nie łamali jawnie prawa Bożego. Wiemy, co oni robili. No, knuli jego śmierć. Knuli śmierć Syna Bożego proroka. On rozpowszechniał słowo przez kazania, rozmowy, przypowieści. I wśród tego słowa były doktryny, przykazania, obietnice, napomnienia, proroctwa, historie i typy. On wybierał z tej palety Słowa Bożego to, co najbardziej było, mogło trafić do konkretnego słuchacza. Z powodu ogromnej wiedzy i doskonałego umysłu i charakteru Jezus był niezrównanym wykładowcą Słowa Bożego, o czym mówią wersety Łukasz 4:22. I wszyscy mu dawali świadectwo i dziwowali się wdzięczności onych słów, które pochodziły z ust jego i mówili: Izasz ten nie jest syn Józefowy? Oraz Jana 7:46. Odpowiedzieli oni słudzy: Nigdy tak nie mówił człowiek jako ten człowiek. Właśnie tutaj jest taki przypadek, że zostali słudzy najwyższych kapłanów wysłani, żeby pojmać Jezusa, a on im tak powiedział, że po prostu ich zatkało. Miał taki talent mówczy, że wrócili do niego, do kapłanów z niczym. I powiedzieli im, że nigdy nie mówił człowiek jako ten człowiek, czyli to był doskonały człowiek z doskonałym umysłem, którzy mają właśnie geniusze, mają podobny umysł w jakiejś jednej dziedzinie, jak doskonały człowiek. On miał we wszystkich dziedzinach doskonałość i do tego jeszcze znał perfekcyjnie Słowo Boże i znał ducha tego słowa i tego jego mowy miał moc. Moc zmiany ludzi. Czwarty krok Jezusa to praktykowanie Słowa Bożego. Ten krok odnosi się do ćwiczenia wszystkich zalet charakteru, praw Bożych. Jest najważniejszy z siedmiu, można powiedzieć, ponieważ on powoduje praktyczną zmianę w człowieku, praktyczne ćwiczenie tych zalet charakteru. Jezus był doskonały, więc gdy został spłodzony z ducha, nie musiał przechodzić przez stadia rozwoju, wzmacniania i równoważenia charakteru. On musiał po poświęceniu skrystalizować te cechy, które już miał. Musiały być te cechy niezłomne. Musiał doprowadzić je do niezłomności przez tą 3,5-letnią swoją misję. Aby to uczynić, musiały być użyte środki takie jak utrapienia, cierpienia, prześladowania, których Pan doświadczył i które sprawiły, że nauczył się posłuszeństwa. Tak jak mówi to Żydów 5:8. A choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Bóg nie przypuścił swojemu własnemu synowi, chociaż był najbardziej umiłowanym przez Boga, to takie ciężkie doświadczenia na niego zezwolił. Ale to było konieczne, aby wypełnić jego misję, aby udoskonalić jego charakter do tego stopnia, że Bóg mu dał w nagrodę boską naturę i najwyższą władzę po Bogu. Jezus wykazywał liczne zalety charakteru, takie jak wiara, nadzieja, samokontrola, cierpliwość, pobożność, czyli miłość obowiązkowa do Boga, braterska miłość, miłość obowiązkowa do bliźniego i miłość bezinteresowna, czyli ofiarnicza miłość. Przeczytajmy sobie 2 Piotra, 1 rozdział od 5 do 7. 2 Piotra, 1 rozdział od 5 do 7. Ku temu tedy samemu wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę, a do cnoty umiejętność, a do umiejętności powściągliwość, a do powściągliwości cierpliwość, a do cierpliwości pobożność, a do pobożności braterską miłość, a do miłości braterskiej łaskę. I te właśnie wszystkie zalety charakteru, które tutaj apostoł Piotr nam wszystkim zaleca, aby przydawać, dodawać do siebie, aby je pozyskiwać, to te wszystkie zalety charakteru Jezus miał. One przenikały w jego charakter i z jego charakteru wypływała przez te wszystkie zalety świętość, dobro, co widzieli wszyscy ci, z którymi się spotykał, którzy mieli serce dobre. Piąty krok Jezusa to czujność. Dla Jezusa czujność, czyli umysłowa, moralna i religijna analiza swojego postępowania oraz strzeżenie usposobienia swoich myśli, motywów, słów i czynów. Oraz otoczenia i wpływów działających na niego z otoczenia. Chociaż on ciągle, tak jak każdy chrześcijanin, ciągle musi zachowywać czujność, ponieważ szatan jest przebiegły i czyha tylko na nasze słabości. Kiedy my jesteśmy bardziej uśpieni, to on wtedy atakuje. A szczególnej wartości nabierało to na przykład podczas jego pokus, które były czasem próbowania. Aby stać się wiernym, najwyższym kapłanem dla swego ludu, Pan musiał być próbowany na wszystkich punktach charakteru, jednak nigdy nie uległ grzechowi, jak mówi to Żydów 4:15. Żydów 4:15. Albowiem nie mamy najwyższego kapłana, który by nie mógł z nami cierpieć krew kości naszych, lecz skuszonego we wszystkim na podobieństwo nas oprócz grzechu. Tutaj ten tekst mówi o tym, że nasz Pan jest najwyższym kapłanem, który jako Syn Boży, on tutaj na ziemi przeżywał wszystkie doświadczenia, które trapią ludzkość. Musiał to przez to przeżywanie musiał zrozumieć, tak jak na w jakiej ludzkość jest położeniu i dopiero wtedy będzie mógł naprawiać tą ludzkość, ponieważ on tu był, on tu wszystko, on tak jakby wszystko doświadczył, to co ludzie doświadczają, a weźmy jakiegoś króla, na przykład, który żyje w wysokich standardach, nie zna w ogóle to, co się dzieje jakby w dolnych warstwach społeczeństwa, jakby zszedł z tego tronu i zaczął żyć jako normalny człowiek, to on by poznał dopiero wtedy, w jakiej sytuacji jest normalny człowiek. A najwyższy król, pierwszy po Bogu, właśnie zszedł na ziemię, aby to poznać. Także jak możemy porównać naszego Pana, Boga, ich miłość w stosunku do właśnie władcy, którzy teraz panują? Nie ma w ogóle porównania. Szczególne kuszenie, a i dalej w tym wersecie, że został skuszony we wszystkim, czyli jakby był kuszony we wszystkim, ale oprócz grzechu, czyli jakby grzechu nie doświadczył, ponieważ był doskonały i nie skalał się grzechem. To odróżnia go od innych ludzi, którzy doświadczyli grzechu, którzy żyją w grzechu. Szczególne kuszenie miał na pustyni. Wtedy osobiście sam szatan przyszedł do niego i podsuwał mu takie myśli, które są tak dość obrazowo opisane w Biblii. Pierwsza myśl to, aby zamienił kamienie w chleb, czyli użył swych cudownych zdolności do zaspokojenia swojego głodu. Ale Jezus wiedział, że to nie było akceptowane przez Ojca, ponieważ On nie mógł stosować Jego mocy wtedy, kiedy tylko chce. I odrzucił tą pokusę. Druga pokusa to, by rzucił się z dachu świątyni. Bo jest napisane, że aniołom przykazał, żeby go strzegli, więc nie spadnie, nie zabije się i wtedy pokaże ludziom właśnie, że to jest Syn Boży, wtedy będzie manifestacja. Taką szatan mu podsunął pokusę, ale on również się tego wyrzekł, stanowczo to odrzucił, ponieważ to nie była droga przykazana przez Ojca. A trzecia pokusa to, by służył szatanowi. Szatan pokazał ziemskie królestwa i aby tylko się mu pokłonił, to on mu odda to wszystkie królestwa. Ale jego czujność pozwoliła mu również na odrzucenie tej trzeciej pokusy. Chociaż był głodny, chociaż głodował przez 40 dni na pustyni, to wiemy, że wtedy siły człowieka są osłabione, jest rozdrażniony, że jest głodny. A on w takim nawet stanie był w stanie odrzucić pokusy. Takie dość sugestywne. Pozwoliła mu właśnie ta jego czujność, która była alarmowana przez jego wiedzę biblijną. Znał cytaty Pisma Świętego. I to pozwoliło mu poznać sugestie szatana i odeprzeć stanowczo te sugestie. Jest to zapisane w Mateusza 4, od 1 do 11. Ale może nie będziemy już tego czytać, bo już omówiłem w zasadzie to. Najcięższe doświadczenia miał w ogrodzie Getsemane. Wtedy Jezus był kuszony, aby prosił Ojca o uwolnienie od kielicha, gdyż wiedział, jaki kielich go czeka najcięższych doświadczeń. Kielich tutaj oznacza rodzaj śmierci, która miała go spotkać, czyli publiczne ukrzyżowanie jako najgorszego przestępcy zakonu z wstydem i hańbą. Chociaż on był niewinny. Jeżeli coś niewinnie, ktoś nas oskarża o coś, czego nie popełniliśmy, to włącza się w nas takie poczucie sprawiedliwości. Dlaczego? A on był doskonały i niewinny, a miał być ukrzyżowany jako najgorszy przestępca, publicznie. Wyobraźmy sobie to, jaki to kielich do wypicia. ale jego czujność umożliwiła mu rozpoznanie tego, że uchylenie się od tego kielicha nie było boską wolą. W wyniku tego zupełnie podporządkował się boskiej woli. Jest to zapisane w Jana 12:27. Jana 12:27. Teraz ci dusza moja zatrwożona jest i cóż rzekę, Ojcze, zachowaj mnie od tej godziny, alem ci dlatego przyszedł na tę godzinę. I jeszcze Mateusz, 26 rozdział od 38 do 42. Mateusz, 26 rozdział. Od 38 do 42. Wtedy im rzekł Jezus: smętna jest dusza moja aż do śmierci, zostańcież tu, a czujcie ze mną. A postąpiwszy trochę, padł na oblicze swoje, modląc się i mówiąc: Ojcze mój, jeżeli można, niech mnie ten kielich minie, a wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Wtedy przyszedł do uczniów i znalazł je śpiące i rzekł Piotrowi: takżeście nie mogli przez jedną godzinę czuć ze mną? Czujcież, a módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Duch ci jest ochotny, ale ciało mdłe. Zaś się powtórę, odszedłszy, modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeżeli mnie nie może ten kielich minąć, tylko abym go pił, niech się stanie wola Twoja. No i tutaj właśnie nasz Pan Jezus zgadza się z wolą Twoją, chociaż z wolą Ojca, chociaż prosi Ojca, jeżeli możliwe, to żeby go ten kielich minął. Ale nie mógł ten kielich minąć i musiał to wypełnić. Podczas doświadczeń następujących po Getsemane Pan stanął w obliczu ciężkich pokus. Ponieważ jego ciało na pewno zapragnęło uwolnienia od tych wszystkich cierpień, które na niego przyszykowano, fizycznych i umysłowych cierpień. Lecz on dzięki swej zaletom charakteru trwał niezłomnie i był w stanie przezwyciężyć wszystkie pokusy do samego końca. Szósty krok to modlitwa. Modlitwa jest ściśle związana z czuwaniem. Powinniśmy mieć taką postawę modlącą się ciągle, że jeżeli przychodzą na nas różne próby, powinniśmy wszystko to powierzać Bogu. Prywatnie modlić się w duchu. Jezus znajdował się w ciągłej harmonii z Ojcem. Jego modlitwy opierały się na przyjemnym wypełnianiu poleceń Ojca i zawsze spotykały się z odpowiedzią. Chociaż były to polecenia czasem bardzo ciężkie do wypełnienia, to on wszystko powierzał modlitwie i wypełniał to z ochotą. Wzorcowa modlitwa jest zapisana w Mateusza 6 rozdział od 9 do 13. Wszyscy to znamy. Modlitwa Pańska. Jego modlitwy zawierały wszystkie 7 elementów, które powinna zawierać modlitwa, czyli inwokacja, chwała, dziękczynienie, uznanie zależności od Boga, prośba, społeczność, zapewnienie. W odróżnieniu od naszych, modlitwy Pana nie zawierały prośby o odpuszczenie grzechów, ponieważ On żadnych grzechów nie popełnił. Ewangelie zanotowały różne okazje, w których Jezus się modlił, publicznie i prywatnie. Lecz najbardziej doniosła wypowiedziana w górnym pokoju tuż przed Getsemane jest modlitwa z Jana 17 rozdziału. Jan 17 rozdział. To powiedziawszy Jezus, to jest dość długi fragment, to powiedziawszy Jezus podniósł oczy swoje w niebo i rzekł: Ojcze, przyszła godzina, uwielbij Syna Twego, aby też i Syn Twój uwielbił Ciebie, jakoś Mu dał moc nad wszelkim ciałem, aby tym wszystkim, któreś Mu dał, dał żywot wieczny. A to Ci jest żywot wieczny, aby Cię poznali samego prawdziwego Boga i któregoż posłał Jezusa Chrystusa. Jam Cię uwielbił na ziemi i dokończyłem sprawę, którąś mi dał, abym ją czynił. A teraz uwielbij mnie Ty, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miał u Ciebie pierwiej, niżeli świat był. Objawiłem imię Twoje ludziom, któreś mi dał ze świata, Twoić byli i dałeś mi je i zachowali słowa Twoje. A teraz poznali, iż wszystko, coś mi dał, od Ciebie jest. Albowiem słowa, któreś mi dał, dałem im, a oni je przyjęli i poznali prawdziwie, i żem od Ciebie wyszedł, a uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, ale za tymi, któreś mi dał, bo Twoi są. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje moje, i uwielbionym jest w nich. A nie jestem więcej na świecie, ale oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj je w imieniu Twoim, któreś mi dał, aby byli jedno, jako i my. Gdym z nimi był na świecie, ja je zachowywał w imieniu Twoim, któreś mi dał, strzegłem ich i żaden z nich nie zginął, tylko on syn zatracenia, żeby się pismo wypełniło. A teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli radość moją doskonałą w sobie. Ja im dał słowo Twoje, a świat je miał w nienawiści, bo nie są ze świata, jako i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś je wziął ze świata, ale abyś je zachował od złego. Nie sądź ze świata, jako i ja nie jestem ze świata. Poświęć je w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jakoś Ty mnie posłał na świat, tak i ja posłałem je na świat. A ja poświęcam samego siebie za nie, aby i oni poświęceni byli w prawdzie. Nie tylko za tymi proszę, lecz i za onymi, którzy przez słowo ich uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jako Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. A ja tę chwałę, którąś mi dał, dałem im, aby byli jedno, jako my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonałymi w jedno, iżby poznał świat, żeś Ty mnie posłał, a żeś je umiłował, jakoś i mnie umiłował. Ojcze, któreś mi dał, chcę, aby gdziem ja jest i oni byli ze mną, aby oglądali chwałę moją, którąś mi dał, albowiem mnie umiłował przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy i świat Cię nie poznał, ale ja Cię poznał, a i Ci poznali, żeś Ty mnie posłał. I uczyniłem im znajome imię Twoje i znajome uczynię, aby miłość, którąś mnie umiłował, w nich była, a ja w nich. Ta modlitwa zawiera takie o siebie tylko jedną prośbę, trzy prośby apostołów i jedną prośbę o resztę Kościoła. Tutaj w tej modlitwie właśnie Jezus wyraża takie pragnienie do Ojca, żeby Jego uczniowie byli w jedności z Nim. Żeby przetrwali te wszystkie próby, które podobne do Jezusa, które mieli przechodzić. Można tu, nie jest tu powiedziane nauka o Trójcy, ponieważ tutaj jest mowa, żeby również uczniowie byli jedno z Nim, czyli chodzi tutaj o jedność celów, pragnień, intencji. Siódmy krok Jezusa to znoszenie zła. Jezus podjął ten krok podczas wypełniania sześciu pozostałych, a w szczególności podczas tragicznych doświadczeń, które wymagały właśnie tego znoszenia zła. Zło, które znosił, miało różne formy, takie jak straty, rozczarowania, opozycja, wyobcowanie, niestałość ludu i jego uczniów, skutek słabości, grzechu, prześladowanie, ból aż do śmierci. Kiedy myślimy o tych wszystkich rodzajach zła, które musiał cierpieć Jezus i był wierny w tym Ojcu aż do końca, to musimy powiedzieć tak, jak mówi Objawienie 5:12. Mówiący głosem wielkim: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. Musimy powiedzieć, że właśnie Jezus jest tego wszystkiego godny. Tej władzy, którą otrzymał od Boga. Nikt już nie będzie nigdy mógł zaprzeczyć, że tak nie jest, ponieważ Jezus swoim postępowaniem tego dowiódł, że jest godny. Zniżył się do człowieka, był człowiekiem, wiedział, jak to jest żyć w tym złym świecie i mimo tego wypełnił misję, która została mu powierzona od Ojca. Dzięki swojej miłości nas odkupił i dzięki temu możemy mieć nadzieję na życie wieczne. My również, poświęcając się Panu, musimy wypełniać te 7 kroków, które czynił Jezus. Ale kiedykolwiek czujemy się porzuceni czy zrezygnowani, zawsze rozważajmy to, co czynił Jezus, który był barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Tak jak mówi to Jana, 1 rozdział 29-36. Jana, 1 rozdział 29. A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa idącego do siebie i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. A ujrzawszy Jezusa chodzącego, rzekł: oto baranek Boży. Ten baranek Boży przewidziany przez Boga był naszym wzorem. Wszystko wypełnił to, co my mamy wypełniać na jego wzór. Mamy iść w jego ślady. On był doskonałym wzorem, więc zawsze możemy sobie przypominać, jakie on sprzeciwy wobec siebie znosił, jakie musiał doświadczenia przechodzić. I zawsze czyńmy tak, jak czynił Jezus. W każdej sytuacji zastanówmy się, jeżeli mamy coś uczynić, to zastanówmy się, czy tak by uczynił Jezus. Jeszcze Żydów 12, 2 i 3. Żydów 12, 2 i 3. Patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości podjął krzyż, zgardziwszy sromotę i usiadł na prawicy stolicy Bożej. Przecież uważajcie, jaki jest ten, który podejmował takowe od grzeszników przeciwko sobie sprzeciwianie, abyście osłabiwszy w umysłach waszych nie ustawali. Że ten tekst nie wymaga komentarza, bo w zasadzie już powiedziałem, omówiłem go. Także zawsze stawiajmy sobie naszego Pana za wzór, abyśmy wypełniali te 7 kroków, które On podjął. I to nam finalnie da życie wieczne, którego wszyscy pragniemy. Przypomnijmy sobie jeszcze na koniec te 7 kroków. Pierwszy to zaparcie się siebie i świata. drugi to studiowanie Słowa Bożego, trzeci rozpowszechnianie Słowa, czwarty praktykowanie Słowa, piąty czujność, szósty modlitwa, siódmy znoszenie zła. I życzę wszystkim braterstwu, aby wypełniali te 7 kroków, tak jak Jezus. I życzę błogosławieństwa Bożego z tego wykładu. Dziękuję.